Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, tydzień taki przekropny, taki różny. Jedni się cieszą, drudzy się martwią. Najbardziej się martwią w tym roku ci, którzy mają truskawki, dlatego że sezon truskawkowy bardzo krótki. W dodatku ceny bardzo niskie, plon jak i taki, ale mimo wszystko straty są dosyć poważne. Owoce miękkie zawsze mają jakieś takie dziwne układy, że coraz trudniej rolnikom, którzy się zdecydowali na ich uprawy, coraz trudniej jest się z tego w jakiś sposób utrzymać. Mam nadzieję, że w Godziszowie, gdzie przede wszystkim są maliny, pozdrawiamy Godziszów bardzo serdecznie, że może ta pogoda będzie trochę ładniejsza, no i że ta grupa producencka sobie jakoś poradzi z tym problemem, jakim mają rolnicy w Świętokrzyskim w tej chwili, jeżeli chodzi o truskawki. Natomiast, proszę Państwa, wiele różnych tematów jest na dzień dzisiejszy, ale chciałbym rozpocząć przede wszystkim od pielgrzymki rolników na Jasną Górę. Jubiliuszowa 30. pielgrzymka rolników do Częstochowy jest z Zielonogórsko-Gorzowskiej. Jedyna rolnicza pielgrzymka do Częstochowy, dlatego z taką pieczołowitością o niej mówimy. Witam serdecznie księdza duszpasterza rolników diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na antenie Radia Maryja i bardzo bym prosił o przedstawienie programu pielgrzymki, jak to wygląda w tym roku. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Paweł Mydłowski ze Szprotawy. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Szprotawy, okolic Nowej Soli, z której pochodzę. W tym roku hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: przymnóż nam wiarę, jak co roku poruszamy z okolic Nowej Soli, z Otynia 2 lipca na Jasną Górę, zabierając wszystkich chętnych, którzy chcieliby wędrować wraz z nami do Matki Najświętszej.
Idziemy przez jakie miejscowości, proszę księdza? Może tak?
Idziemy przez wiele miejscowości. Wśród nich, może wymienię najważniejsze, jest to 21 miejscowości. Jest to Otyń do Sławy, potem przez Schowę do Sicin, przez Górę Śląską do Wąsosza, przez Żmigród, Powicko do Zawoni, przez Oleśnice do Solnik Wielkich, przez Namysłów do Maszowice, Strzelce Namysłowskie, Wołczyn, Bogacice, by już coraz bliżej przez Kluczbork dążać do Matki Najświętszej, Olesno, Bodzanowice. Zatrzymujemy się w ostatniej miejscowości w Truskolasach, by stamtąd 12 lipca ruszyć do Częstochowy.
Proszę księdza, ksiądz nie po raz pierwszy idzie w tej pielgrzymce, jako duszpasterz rolników, rozumiem, i główny organizator po raz pierwszy, ale tak to ksiądz już kilka razy był brał udział w tej pielgrzymce. Jak ksiądz odczuwa nastrój tej pielgrzymki i jest to taka jedyna pielgrzymka przecież rolników na Jasną Górę w Polsce?
Tak, tak, to prawda. 7 razy brałem udział w tym roku, już 8 raz będę brał udział, troszeczkę w innej formie, jak pan redaktor zaznaczył. Pielgrzymka na pewno inna od wszystkich innych pielgrzymek, raz, że nie jest nas wiele osób. W tym roku liczymy tak 100, może 150 osób będzie w sumie może brało udział z powodów różnych. Nastrój jest bardzo taki, bym powiedział, radosny, rozmodlony. Każdy, praktycznie z każdym się zna. Wszyscy bierzemy udział bardzo aktywnie w naszym pielgrzymowaniu, chwaląc Pana Boga przez pieśni, przez modlitwę, ale też przez radość spotkań po szlaku pielgrzymim, kiedy spotykamy się przed apalami, kiedy bawimy się, kiedy rozmawiamy na różne tematy, kiedy też słuchamy i spotykamy się z gospodarzami, którzy przyjmują nas pod swój dom.
Proszę księdza, ta pielgrzymka, ona ma swoją specyfikę, ona ma też pewne elementy związane z różnego rodzaju sprawami rolniczymi, ale w każdej pielgrzymce są przewidziane prelekcje, jest przewidziane spotkanie z ludźmi. Jak w tym roku ta sprawa wygląda?
No w tym roku z racji no takiej dosyć późnej niedominacji tych prelegentów różnych, no niestety za dużo nam się nie udało związanych z rolnictwem zaprosić, chociaż tutaj jeszcze starania trwają. Ośrodki doradztwa rolniczego mają nam jeszcze odpowiedzieć jutro albo we wtorek, kiedy dojadą po prostu na pielgrzymkę. Ale też oprócz tych prelegentów rolniczych odwiedzają nas osoby związane po prostu z wiarą, w roku wiary. Na przykład odwiedzi nas pani Magda Anioł, słynna piosenkarka pieśni religijnych. No i wielu, wielu innych, którzy w trakcie drogi będą się dzielić swoją wiarą. Będzie małżeństwo, które będzie rolnicze, które też da swoje świadectwo życia na co dzień, radzenia sobie z różnymi problemami, bo nie tylko idą rolnicy, ale też i małżeństwa, rodziny całe, które też w dzisiejszym świecie borykają się z różnymi problemami. Też w tym względzie chcemy im wspomagać po prostu w świętym życiu na co dzień.
Ja prawdopodobnie też się wybiorę do was, jeśli to będzie uzależnione od pewnych możliwości moich, ale tak jak co roku chciałbym być obecny, chociaż przez jeden dzień u was i o tym myślę. Natomiast wiem, że co roku te pielgrzymki miały też swoje wsparcie duchowe, tak zwanych ludzi, którzy nie mogą iść, a wspierają duchowo. Jak wygląda to w tym roku?
W tym roku nadal zbieramy duchowych pielgrzymów, bo tak ich nazywamy, w różnych parafiach. Do ostatniej chwili praktycznie nie wiemy, ilu ich jest. Wiemy, że oni są, gdyż ciągle po prostu spływają nam te osoby do naszej bazy danych, są zapisywane. Potem zbieramy to wszystko, zliczamy i przez to wiemy, ile osób, potem też im dziękujemy, wysyłając kartki, wysyłając podziękowania.
Rozumiem, że rozpoczynacie pielgrzymkę 2 lipca. Kto ją wyprowadza?
W tym roku wyprowadza założyciel pielgrzymki, ksiądz prałat Eugeniusz Jankiewicz.
Pozdrawiam serdecznie.
Tak. Z racji tego, że to też 30. pielgrzymka, to tak chcieliśmy nawiązać do tradycji właśnie sięgających 30 lat wstecz, do tradycji solidarnościowych, na których wyrosła ta pielgrzymka. No i on po prostu nas będzie prowadził.
A wprowadza?
Wprowadza ksiądz biskup Paweł Socha, nasz biskup emerytowany już tutaj naszej diecezji. No,
tak, który głosił rekolekcje również dla rolników, transmitowane przez Radio Maria. Proszę księdza, serdecznie pozdrawiamy, będziemy modlitewnie wspierali tą pielgrzymkę i będziemy w kontakcie. Szczęść Boże.
Szczęść Szczęść Boże, Bóg zachwać.
Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość przybliżenia Państwu programu tej pielgrzymki. Jeszcze może w przyszłą niedzielę będziemy o niej mówili. Natomiast jeszcze taka krótka informacja związana właśnie z tą pielgrzymką. Biskup Roman Andrzejewski, który był kilkakrotnie na tej pielgrzymce. 10. rocznica śmierci księdza biskupa Romana Andrzejewskiego 7 lipca 2013 roku o godzinie 12 w uroczystej mszy świętej w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Będzie ksiądz biskup, przewodniczy będzie ksiądz biskup senior Bronisław Dębowski, no jego ordynariusz swego czasu. I zapraszamy do wszystkich rolników, którzy tylko mogą dojechać do Lichenia. Wielki też pasterz rolników. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy. To z tych takich, proszę Państwa, no, informacyjnych rzeczy chyba wszystko. Natomiast w tym tygodniu, proszę Państwa, no, w Europie działy się ważne sprawy dotyczące rolnictwa. Były o spotkanie ministrów rolnictwa, gdzie zapadły ustalenia co do wspólnej polityki rolnej państw unijnych. Natomiast również było spotkanie grupy negocjacyjnej z Komisją Europejską i z Parlamentem i Parlamentem Europejskim. I dlatego też również w sprawie spraw związanych z wspólną polityką rolną. I chciałbym dzisiaj tą naszą audycję poświęcić głównie tej sprawie. I dlatego witam wśród nas pana posła Janusza Wojciechowskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora.
Ale również, proszę państwa, działy się ważne sprawy dotyczące GMO, o których nie mówiliśmy, a że niektóre gazety chciały tutaj przybliżyć nam postać pani Danuty Pilarskiej, więc dlatego zaprosiłem również dzisiaj panią Danutę Pilarską, aby parę słów powiedzieć na temat ostatniego wydarzenia, które związane jest z Komisją Europejską i Polską w sprawie kar, jak również i w sprawie marszów. Szczęść Boże, pani Danuto.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Panie pośle, zaczniemy jednak od spraw związanych z wspólną polityką rolną, proszę pana, dlatego że tutaj pan minister Kalemba się chwali, że priorytetem była zgoda na obecny system dopłat bezpośrednich i jest bardzo zadowolony z tego, że Polsce udało się ten system utrzymać w Europie i że to było najważniejsze zadanie. Nie wielkość dopłat, nie ilość pieniędzy dla Polski, tylko ta sprawa, jak również to, że prezydencja irlandzka, kończąc swój czas pracy w tej chwili, też cieszy się, że załatwiła sprawy związane z negocjacjami. Może kilka słów na ten temat, co pana zdaniem się stało teraz w czasie tych negocjacji, jak również jeżeli pan ma wiedzę na temat spotkania ministrów europejskich, dlatego że zdania są bardzo mocno podzielone. Inaczej mówią ludzie związani ze starą Unią Europejską, inaczej mówią ludzie związani z nowym kształtem Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, może najpierw takie króciutkie tylko wyjaśnienie właściwie, co to były za debaty, co to były za uzgodnienia. Otóż w Unii Europejskiej jest taka procedura, że w sprawach rolnictwa ona jest obowiązująca, bo nie we wszystkich, ale sprawy rolnicze do tych spraw należą, że równocześnie nad projektem jakichś przepisów prawnych dyskutuje Parlament Europejski, no czyli tych 750 europosłów z całej Unii Europejskiej i równocześnie nad tymi samymi sprawami obraduje Rada, czyli to są ministrowie reprezentujący poszczególne państwa członkowskie. I te wstępne decyzje zapadły jeszcze w lutym, parlament, czy Rada w lutym, Parlament w marcu. Każdy z tych organów zajął swoje stanowisko, jak ma wyglądać wspólna polityka rolna po 2013 roku, na te 7 lat, 2014-2020. I następnie odbywa się proces takich uzgodnień. Jest taka grupa negocjacyjna, tam jeszcze Komisja Europejska, czyli ten quasi rząd europejski bierze udział. Ja byłem jednym z przedstawicieli parlamentu, który w tych negocjacjach brał udział, bo ja reprezentowałem frakcję konserwatystów i reformatorów, tą, w której jest Prawo i Sprawiedliwość. Także to było bardzo wiele posiedzeń, długich, czasem nocnych. Ostatnie w Luksemburgu trwało właściwie do 3 rano. No i wreszcie zakończyło się to jakimś takim wstępnym kompromisem. Jeszcze nie ma ostatecznych przepisów prawnych, one we wrześniu zostaną uchwalone, ale ten kompromis jest w podstawowych kwestiach. No oczywiście, i teraz tak, mówił pan o tym, że minister Kalemba mówi o tym sukcesie.
Ja może jeszcze wrócę do sukcesu pana ministra Kalemby, ale może jeszcze byśmy wrócili do tego, co stało, co jest główną taką przesłanką, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną po 2014 roku. Mówi się, że dopłaty bezpośrednie będą uzależnione od przestrzegania 30% pakietu ekologicznego. To jest dosyć poważne zastrzeżenie, panie.
Po pierwsze o pieniądze chodziło, to znaczy ile pieniędzy na rolnictwo. I tu tylko przypomnę, Parlament Europejski powiedział, dla Polski 36 miliardów euro. Ministrowie powiedzieli 28. Rząd się na to niestety Polski zgodził. Ponieważ rząd się na to zgodził, to nie było już szans uzyskać tych 36 miliardów euro, tylko zostało te 28,5, to co uzgodnił rząd. To jest pierwsza kwestia. Druga, tak jak pan słusznie powiedział, to tak zwane zazielenienie. Ja mówię tak zwane, bo intencje są piękne, słuszne, żeby rolnictwo było przyjazne środowisku. Ale jak to dobrymi chęciami piekło bywa wybrukowane, jest takie przysłowie, w rzeczywistości nie chodzi o środowisko w całym tym pomyśle. W rzeczywistości chodzi o to, żeby rolnicy jak najmniej żywności produkowali. To jest cały czas w Europie trwa batalia o to, żeby jak najmniej wyprodukować, to wtedy trzeba jak najwięcej sprowadzić żywności, a na tym się bardzo dobrze zarabia. I to lobby handlowe wymyśla najróżniejsze rzeczy. To jest trochę podobnie jak z tym pakietem klimatycznym. Wymyślono, że jest ocieplenie klimatu, z tym ociepleniem klimatu trzeba walczyć i wydawać setki miliardów euro na różne instalacje, cały biznes handlu emisjami wokół tego wyrósł. Coś podobnego mamy w rolnictwie. To znaczy ja z całego serca popieram, jest tutaj pani Danuta Pilarska, przedstawicielka tego właśnie rolnictwa, które należy ze wszystkich sił popierać. Przyjazne środowisko, ekologiczne, zdrowe, ale to niekoniecznie tędy droga, jak w tej chwili się to przeprowadza w Unii Europejskiej.
Administracyjnie wyłączać
grunty spod produkcji. Komisja Europejska wymyśliła, dała taki projekt, to jeszcze 2 lata temu, że każdy rolnik, jeśli chce otrzymywać dopłaty, musi co najmniej 7% swojej ziemi wyłączyć spod produkcji, nie uprawiać jej. Jakieś krzaki, jakieś chaszcze, jakieś rowy, żeby tam były, żeby nie było takich monotonnych, jednorodnych upraw. To może też ma pewne uzasadnienie, żebyśmy nie mieli kilometrami ciągnących się pól tej samej rośliny. No ale nie przez wyłączanie od produkcji jest właściwa droga. W Parlamencie Europejskim trochę nam się to udało złagodzić, a nawet dość istotnie, jeśli chodzi o Polskę. I to uważam za sukces. I to jest sukces parlamentu przede wszystkim, nie rządu, nie rady, tylko parlamentu, bo myśmy w parlamencie przede wszystkim to po długiej walce złagodzili. Żeby to zazielenienie stosowane było wobec rolników, którzy mają więcej niż 15 hektarów, czyli krótko mówiąc, do 15 hektarów rolnik nie będzie miał tego całego ambarasu na głowie. A w Polsce do 15 hektarów to jest 85% gospodarstw, także większość polskich rolników nie będzie tym obciążona. Natomiast ci, którzy mają powyżej 15 hektarów, będą musieli niestety najpierw 5% od 2015 roku wyłączyć. Niektórzy mają już wyłączone, to są właśnie lasy gruntów ornych. Chodzi o wyłączenie gruntów ornych. Ale tereny zalesione, tereny łąki, trwałe użytki zielone będą traktowane jakby to było właśnie to wyłączenie. Także ci, którzy mają czyste grunty orne, powiedzmy ma 20 hektarów uprawnej ziemi pod pszenicę, to będzie musiał 5% z tej powierzchni wyłączyć.
Panie pośle, tutaj jest taka informacja, że Rada osłabiła efekt obowiązku przeznaczenia 25% funduszy z puli na rozwój obszarów wiejskich na ochronę środowiska, oddając wymagania, które nie wnoszą wartości danej dla ochrony środowiska, a wręcz mogą dla niego być szkodliwe.
To jest jeszcze inna kwestia, to jest takie tak zwane przeniesienie pieniędzy między filarami. 25% to chodzi o 25%, które rządy mają dopłacać do drugiego filaru. Tam jest wiele takich skomplikowanych kwestii. Nie wiem, czy to wszystko zdążymy objaśnić w toku krótkiej audycji.
Ale są to informacje prasowe i rolnicy się o to pytają. Co to znaczy?
Ja może dokończę ten wątek z zazielenieniem jeszcze, więc żebyśmy to już mieli omówione. Więc to jest to wyłączenie się 5, a potem 7%. To jest jeden obowiązek, a drugi zróżnicowanie upraw, czyli dwie uprawy musi mieć rolnik i to się zaczyna już od 10 hektarów. Kto będzie miał 10 hektarów, to nie będzie mógł na tych 10 hektarach zasiać jednej tylko rośliny. Będzie musiał mieć dwie. Na przykład 10 hektarów kukurydzy, czy pszenicy, czy czegokolwiek. Będzie musiał mieć co najmniej dwie uprawy, przy czym tej większej musi być, może być nie więcej niż 75%, a tej najmniejszej nie mniej niż 5%, bo to dotyczy też trzech upraw. Od 30 hektarów muszą być trzy uprawy. Kto ma powyżej 30 hektarów, musi mieć trzy uprawy w każdym roku, różne. I to jest to zazielenienie. Jeśli tego nie będzie miał, to straci 30% dopłat, mu się zabierze, a jeszcze będzie karę dodatkową ponosił administracyjną, jeszcze 25%, w wysokości do 25% dopłat.
Ale podobno jeszcze nie ma zgody co do wysokości kary. Czy coś już tutaj w tej materii Parlamentowi Europejskiemu się udało ustalić, czy też w dalszym ciągu sprawa jest płynna?
Myśmy w ogóle nie chcieli tych kar. To wprowadziła Rada Europejska tak, nie ma zgody co do tych kar jeszcze. To jest, my rozmawiamy o takim wstępnym porozumieniu. To nie jest jeszcze akt prawny, więc tam się pewne rzeczy mogą zmienić jeszcze, więc ja mówię z pewną ostrożnością o tym, co jest ustalone. Następna rzecz, która jest istotna, to jest pomoc dla małych rolników. To chodzi o to, żeby ci rolnicy do 5 hektarów, nawet tutaj też powiększyliśmy, miało być do 3, a myśmy w parlamencie wymogli, żeby było do 5, będą mieli taki uproszczony system płatności według średniej na hektar w danym kraju, jeden wieloletni wniosek bez już tam jakiejś uciążliwej biurokracji. Jeżeli corocznie taka sama sytuacja, to rolnik do 5 hektarów będzie po prostu otrzymywał, no jak w Polsce jest tam 200, powiedzmy 15 euro na hektar, no to będzie miał tam 1000, powiedzmy 100 czy 1120 euro corocznie bez jakiejś tam biurokratycznej mitręgi.
Ale w Unii Europejskiej to troszeczkę inaczej będzie, w starej Unii Europejskiej, tak? Bo tam słyszałem, że tam jest ustalona kwota na wielkość gospodarstwa.
No to jest tak, tam jest z kolei w Unii Europejskiej, w tej starej Unii był do tej pory i jest nadal inny system, bo tam te dopłaty są bardzo skomplikowane. One dotyczyły różnych rodzajów produkcji. Tam były dopłaty do produkcji, w co myśmy nie weszli przecież, tylko my weszliśmy od razu w system dopłat obszarowych. Czyli u nas dopłaty zależą od powierzchni gospodarstwa, a w starej Unii zależały od produkcji, ale ponieważ teraz do produkcji się nie dopłaca, to w zasadzie z pewnymi wyjątkami, to te dopłaty są tak zwane historyczne, czyli to, co rolnik miał do tej pory, to mu się będzie naliczać nadal. Czy tak zwane uprawnienia do płatności. Jak miał rolnik uprawnienie do płatności, według tego uprawnienia nalicza mu się dalej. Jeżeli ktoś kupuje ziemię, to będzie musiał kupić sobie też te uprawnienia do płatności. Ale to nie dotyczy nas. To nie dotyczy nas. To dotyczy krajów starej Unii. Natomiast nie dotyczy to Polski, więc już nie komplikujmy, bo rolników interesuje to, co
nie,
nam
ale
dotyczy.
Chodzi o to, żeby jak są takie informacje, żeby prasowe, internetowe, to żeby ludzie jednak wiedzieli, żeby właśnie mi to wyjaśnić. Jest jeszcze, minister Kalemba bardzo szeroko się wypowiada na konferencji prasowej, ja w tej chwili nie będę już tego komentował. Zrobimy może komentarz tego w czasie aktualności. Natomiast ja tylko dodam, chciałem jedną rzecz, panie pośle, tutaj zwrócić uwagę. że tutaj się mówi o tym, że bardzo ważne było uzgodnienie puli środków, z której będzie można dopłacać do niektórych rodzajów produkcji rolnej.
Tak,
Polska wnioskowała z całej kwoty dopłat bezpośrednich wydzielić 12% na te cele. W rezultacie ustalono, że będzie to 15%, a więc ktoś nam dołożył 3%.
Parlament dołożył, tak.
To na co te pieniądze będą wydane, zdecyduje dany kraj.
Tak.
Na przykład w tym roku z tej puli dopłaca się w Polsce do hodowli bydła i owiec. Jak mówił minister, nie udało się jednak uzyskać zgody na dopłaty do tytoniu i chmielu. Panie pośle, to jest dla Polaków, którzy uprawiają, żyją z tego, no tragedia.
Panie redaktorze,
to jest
ja jeszcze nie tracę nadziei, że uda się to jakoś na drodze jakiejś wyjątkowej zmienić, jeśli chodzi o tytoń. Otóż no, dobrze, że zostały te dopłaty do produkcji, bo to o co tutaj chodzi, żeby do pewnych rodzajów produkcji można było część ogólnej tej puli pieniędzy na dopłaty, które każdy kraj członkowski ma. Polska będzie tam miała teraz 2 miliardy 700 milionów euro rocznie, żeby z tej puli można było wydzielić do 15% i przeznaczyć je jak tak punktowo na określone rodzaje produkcji, na owoce, na warzywa. Owoce miękkie będą mogły być wspierane z tego. Będą mogły być wspierane do dopłaty do produkcji owoców miękkich. Będą mogły być do chmielu. Chmiel jest na tej liście. Nie wiem, dlaczego pan minister powiedział, że go nie ma.
Nie powiedział, że ani tytoń, ani chmielu nie. A ja słyszałem, że jest.
Jest chmiel na liście.
Może u nas nie ma na liście. Na liście ministra.
No na 99% musiałem. Nie dysponuję przed sobą rozporządzeniem. Znaczy nie tym komunikatem, ale cały czas był. Natomiast tytoń, my w Parlamencie Europejskim, plantatorzy doskonale to znają, bo ja jestem w stałym kontakcie ze Związkiem Plantatorów Tytoniu. W Parlamencie Europejskim przeforsowaliśmy, żeby tytoń był wspierany. I w ostatniej chwili na Radzie, nie wiem, minister Kalemba powinien to opinii publicznej wyjaśnić, co się stało na tej ostatniej Radzie, że Rada przyszła już na ostatnie te negocjacje z takim twardym postanowieniem, że absolutnie się nie zgadzają na dopłaty do tytoniu. No,
może nie palą.
Mogą nie palić, ja też nie palę, ale nie znaczy to, że trzeba niszczyć plantatorów tytoniu. Jest ich 15 tysięcy w Polsce. I powiem, panie redaktorze, na ostatniej komisji rolnictwa była taka, no, wręcz dramatyczne wystąpienie miałem w sprawie tego tytoniu. Zapytałem się, to było w obecności przedstawicieli komisji i rady, co ja mam powiedzieć tym 15 tysiącom rolników uprawiających tytoń, jeśli oni nie dostaną tych pieniędzy? To są małe gospodarstwa, które nie mają żadnej alternatywy. Nie mają się na co przestawić. I gdzie oni mają wyjechać? Zapytałem się, czy pani McGuinness, to jest taka posłanka z Irlandii, która była przeciwna tym dopłatom, czy pani McGuinness się może ucieszy, że kolejnych 15 tysięcy Polaków będzie musiało wyjechać może do Irlandii, może do Włoch, bo przewodniczący komisji jest Włochem. I po tym wystąpieniu przewodniczący komisji, pan De Castro, podszedł i mówił, powiedział, że jeszcze będzie podjęta próba jakiejś negocjacji z komisją na temat jakiegoś takiego specjalnego rozwiązania dla tytoniu na zasadzie wyjątku, jak będzie kryzys w sektorze, to żeby można było jakąś formę pomocy do tego przewidzieć. Czy tak się stanie? Nie wiem. Wracam do Brukseli, to będę się tym zajmował.
Panie pośle, jeszcze na co należy zwrócić uwagę? To znaczy, pana zdaniem te negocjacje jeszcze się nie zakończyły, że to jeszcze nie do końca jest to porozumienie, że to jest wstępne. Natomiast w zasadzie to, co zostało w lutym załatwione przez szefów państw członkowskich, to w zasadzie zostało przyklepane, tak?
Panie redaktorze, tak. No to znaczy, to nie jest żadna rewolucja w polityce rolnej. No może to zazielenienie jest takim bardzo...
No udało się wam coś tam...
Udało nam się to złagodzić.
Natomiast pieniędzy nie będzie więcej,
A pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich jest znacznie mniej pieniędzy. Jeszcze jak się przesunie te 25% z rozwoju obszarów... Polska ma 9 miliardów 800 milionów na rozwój obszarów wiejskich, ale z tego 25%, no czyli 2 miliardy będą przesunięte, żeby powiększyć dopłaty.
Bezpośrednio.
No, z jednej strony to może i lepiej, bo rolnik woli mieć pewne pieniądze niż takie,
oczywiście,
o które trzeba iść prosić. Ale do tych z drugiego filaru rząd musi dopłacić co najmniej 25%. A do tych z pierwszego już nie, więc minister Rostowski bardzo chętnie tutaj przesunie ten z drugiego filaru do pierwszego, bo wtedy nie będzie musiał dopłacić. Per saldo rolnik dostanie mniej pieniędzy, wieś dostanie mniej pieniędzy. Także to nie jest takie dobre. Jeszcze tutaj spoglądam w stronę pani Danuty Pilarskiej, bo, która ma ważne rzeczy do powiedzenia, ale ja powiem jeszcze jedno, które się wiąże z pani obszarem działania. Otóż hipokryzja jest z tym zazielenieniem, dlatego że gdyby naprawdę chodziło o środowisko, to przeszłyby dwie poprawki, zresztą które pani tutaj, zresztą pan redaktor, i jak byłem inspirowany tym, co tutaj słyszałem poprzez Radio Maryja i z naszych rozmów, żeby po pierwsze nie były objęte dopłatami uprawy GMO. Jak masz GMO na polu, nie dostajesz żadnych unijnych pieniędzy. Pierwsza rzecz. I druga, żeby nie było dopłat do wielkoprzemysłowych farm. Ja zgłosiłem takie poprawki. Niestety nie uzyskały większości. Nie uzyskały większości na razie. Może jeszcze nie będziemy z tego rezygnować. Ale gdyby im chodziło naprawdę o środowisko, to by po prostu to poparli. A nie zazielenienie, które jest... No, zieleń zamiast chleba będzie taki...
Panie pośle, jedna z informacji prasowych rozpoczyna tytuł. Reforma europejskiego rolnictwa pod dyktando wielkich gospodarstw. Czyli ma pan odpowiedź. Wielkie gospodarstwa dyktują w zasadzie wspólną politykę rolną, jaka ma być po 2014 roku. Także tutaj nic nowego.
Wielkie gospodarstwa, ale jeszcze chyba poza nimi to jest wielki taki biznes handlowy.
No to oni wspólnie to prowadzą, dlatego że ci wielcy muszą z tymi wielkimi się dogadywać, bo to tylko w ten sposób mogą istnieć. Proszę Państwa, to może tak w wielkim skrócie i wdzięczny jestem panu posłowi, bo prosto z kongresu jechał, panie pośle, kongresie.
Chciałbym kilka zdań. Kongres był bardzo mocno nakierunkowany na sprawy rolne. Ja chcę powiedzieć, że pan premier Kaczyński miał świetne wystąpienie, ale duża jego część była poświęcona rolnictwu. Może tak w telegraficznym skrócie powiem, co najważniejsze jest.
Bo
to jest program partii, która będzie rządzić w Polsce. Mam głęboką nadzieję.
Mamy nadzieję. Tak.
Nie chcę tutaj upolityczniać oczywiście naszej rolniczej rozmowy, ale po pierwsze ochrona ziemi. Polska ziemia tylko dla polskich rolników. Jest projekt ustawy, będziemy walczyć o to, nie odpuścimy tej sprawy. Druga rzecz, aktywna polityka rolna nie może być wykonywania brukselskich dyrektyw. My musimy wpływać na to, jakie one będą. Po trzecie, wyrównanie dopłat. To jest absolutny priorytet, my będziemy o tym mówić cały czas, bo ta dyskryminacja musi się nareszcie skończyć. Po czwarte GMO, żadnego GMO, tu jednoznaczna jest postawa Prawa i Sprawiedliwości. Po piąte, równy podział tych funduszy na wsi, znaczy między miasto a wieś. Te fundusze spójności. 40% ludzi mieszka na wsi, a 10% tylko tych pieniędzy na rozwój regionalny trafia na wieś. Po szóste, koniec, znaczy nie może być oszukiwania rolników przez sieci handlowe, przez nieuczciwych kontrahentów.
Z tym funduszem?
Będzie fundusz, to jest jeden z punktów. Taki fundusz tworzymy, musimy rządzić. Jeszcze był siódmy punkt, ale już mi w tym momencie uciekł z pamięci.
Dobrze. Pani Danuto, przepraszam, że tak późno, ale cieszę się, że pani jest. Był wielki marsz powiedziałbym ekologów, czy ludzi, którzy nie zgadzają się na GMO w całym świecie. On był w Brukseli, ale był też w poszczególnych miastach. Na ten temat chciałbym, żeby kilka słów powiedzieć, bo było to przemilczane przez media.
25 maja był wielki marsz, protest na całym świecie. Ludzi, którzy nie zgadzają się z tym, przeciwko korporacji Monsanto, która wprowadza kwalifikaty genetycznie modyfikowanych. I z tych nasion powstają uprawy genetycznie modyfikowane, które zabijają owady pożyteczne i szkodliwe, ale również nie są obojętne w żywieniu zwierząt i ludzi. I ten marsz był przemilczany przez polskie media, ale światowe media zrobili film z tych marszów. Był to marsz w Kanadzie, w Ameryce, w Japonii, w Brukseli, w całym świecie, dokładnie w całym świecie i również w Polsce. I ten film przez media światowe został nagrany w internecie i puszczony i też pokazali nas światowe media. Więc dziękujemy chociaż za to, że światowe media nie zapomnieli o polskich uczestnikach w tym marszu.
Pani Janucza, ale pani właśnie jest zarówno na pierwszych stronach tych najbardziej mediów czytanych czy promowanych przez liberalne struktury, jak również i w tym filmie, no jako prawie jedyna z Polski. Ja nie wiem, czy ktoś tak panią dobrze zauważył, czy po prostu jest to celowe po to, żeby pokazać, że tylko pani Pilarska zajmuje się walką z GMO.
Nie, jestem tak prosto z pola, bardzo kocham ziemię, jestem nie to, że nisko urodzona, bo wysoko, ale po prostu te działania, jestem aktywna w tych działaniach ze względu na to, że to dotyczy ziemi, czystej ziemi i rośliny, która rośnie na tej ziemi, a to jest związane ze żywnością, więc jeżeli nie ma bezpiecznej żywności, to nie ma bezpieczeństwa w Polsce, że ludzie mogą normalnie żyć i spokojnie.
Ale czy nie uważa pani, że to jest takie złośliwość mediów, że właśnie tylko panią pokazują i że chcą tutaj coś swojego ugrać, żeby pokazać, że tylko jest jedyna osoba w Polsce, która walczy z GMO?
Ja nie wiem, nie mi to oceniać. No, na pewno się nie cieszę, że mnie te gazety akurat, których nie lubię i nie czytam, pokazują, ale trudno mi teraz ocenić, dlaczego akurat ja, ale cały czas aktywacja moja jest taka, że dopóki żyć będę, to będę walczyć z korporacjami i nie będę patrzeć, cokolwiek mi się stanie. Myślę, że ten pan u góry pozwoli mi na to, że będę mogła to robić i będę silna i zdrowa i na ile pozwoli.
Marsze, następne sprawy. Sprawa w tej chwili kary, bo już przechodzę do spraw związanych, że Polska będzie musiała zapłacić karę Komisji Europejskiej.
Polska została pozwana i wcale się nie dziwię, bo dyrektywa unijna już dawno powinna się przygotować. To jest zwykłe niechlujstwo tego rządu i Ministerstwa Rolnictwa. Jest mi to bardzo przykro, ale to wszystko powinno mieć zrobione dużo wcześniej, więc monitoring, rejestracja upraw GMO i do tej pory nie ma, więc czy to nie jest taki zwykły bałagan? Tą karę to powinni zapłacić z nawiązką, bo zrobili niby zakaz, ale tylko dlatego myślę, że zrobili zakaz, że nie byli przygotowani, bo myślę, że takiej dobrej woli ten rząd nie miał, że ten zakaz robił, tylko z tego niechlujstwa, z tego zaniedbania i ta kara chyba im przypomni teraz do rozum, żeby wzięli się do roboty i taki monitoring tych upraw i rejestracja odbyła się według dyrektywy unijnej.
Pani... Tutaj ja uzupełnię tę wypowiedź, bo to jest bardzo, to wygląda na bardzo poważną sprawę, ta kara i o ile wcześniej przy innych karach mogliśmy krzywić się, że tam Unia może się czepia niesłusznie i tak dalej, jak były te historie wcześniejsze, na przykład tam z rentami strukturalnymi, czy z pomocą dla młodych rolników, ale tutaj to jest sprawa naprawdę poważna. Bodaj 3 lata temu na mój wniosek, na moją prośbę, Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak są realizowane w Polsce przepisy dotyczące GMO. Suchej nitki nie zostawiła na tym, co się wtedy działo. Właśnie nie było monitoringu, właśnie nie było rejestracji upraw, nie było żadnej kontroli. Najwyższa Izba Kontroli 3 lata temu napisała to wszystko, o co dzisiaj Komisja Europejska ma pretensje. Więc jeśli ta kara miałaby być zapłacona, to już pomijając sam fakt, że nie ma żadnej ochrony przed GMO w polskim systemie państwowym, to jeśli ta kara byłaby nałożona, to naprawdę ktoś z urzędników, z ministerialnych, rządowych, czy w ogóle z samych ministrów, to jest na Trybunał Stanu sprawa. Jeśli by Polska musiała zapłacić przez takie niechlujstwo, niedbalstwo, poważne odszkodowanie, to trzeba naprawdę, ja się też, chwała pani Pilarskiej i wszystkim, którzy protestują, ja też w tej sprawie się pilnie bliżej przyjrze.
655-23-55 do Polski Północnej, 655-23-56 do Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Czekam na może jedną, dwie rozmowy telefoniczne. Natomiast pani Danuto, jeszcze bardzo prosimy.
Ja mam bardzo ważne pytanie tu. Chciałam skorzystać z posła. Wiadomo nam, że na drugi rok rolnicy, którzy pierwsi weźli w ekologię i zakończą program, nie dostaną dopłat. To znaczy ci rolnicy, którzy w 2013 i jest to na 99,9, że nie będzie. Będziemy na pewno zabiegać, żeby tak nie było. Czy
to znaczy, to jeszcze raz konkretnie. Rolnicy,
którzy w tym roku ostatni rok mają program, są to rolnicy, którzy pierwsi zaczęli, to zostaną ukarani w ten sposób, że na drugi rok będzie przerwa w dopłatach i nie będzie dopłat do pakietu rolnictwa ekologicznego.
Pomimo tego, że mają certyfikat gospodarstwa ekologicznego.
Wszystko
tak?
spełniają, tylko będzie przerwa jeden rok w dopłatach.
Słyszał pan o tym, panie?
Nie, muszę to wyjaśnić, jeśli porozmawiamy, czy po programie i będę to badał. No. Nie powinno tak być w żadnym razie. No,
no to ale jest... to są, to już o tym się mówiło w zeszłym roku, panie pośle. Ta sprawa nie jest sprawą świeżą. Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jest pan na antenie, prosimy bardzo.
Minister Stanisław Kalęba, pozdrawiam.
Witam serdecznie, witam pana.
Jak można pozdrowić serdecznie, bardzo mi miło, się chętnie włączę w tą dyskusję, bo półtora dnia byłem w województwie lubelskim, dzisiaj w Boguchwale, na Rzeszowszczyźnie i tam właśnie żeśmy z rolnikami o tych sprawach rozmawiali. Po pierwsze bym powiedział tak, GMO. Sytuacja wygląda tak, że ustawą o nasiennictwie, za którą odpowiada minister rolnictwa, 28 stycznia weszła ustawa plus dwa rozporządzenia. Uprzejmie informuję, że w Polsce jest zakaz upraw GMO. Nareszcie żeśmy to wdrożyli rozporządzeniami, ustawą. Po raz pierwszy jest instytucja, która to nadzoruje, czyli Państwowa Inspekcja Nasiennictwa i Ochrony Roślin, przeszkoleni rolnicy, instruktaż i tutaj 5% upraw będzie badanych. Po raz pierwszy od początku tego roku Polska jest wolna od GMO. Przedtem nikt nie potrafił się z tym uparać, natomiast jest problem ewidencji upraw i na stronie internetowej. To jest ustawa o GMO, za którą odpowiada minister środowiska i w poprzednim rządzie i w obecnym. Tej ustawie się nie dało uchwalić i tu faktycznie należy to uporządkować. Natomiast to, co pani była uprzejma powiedzieć, pani Pilarska, za to nie odpowiada minister rolnictwa konstytucyjnie i tu wyjaśniam tę sprawę jasno. Natomiast była taka też takie ciekawe spostrzeżenie było, że mamy teraz 15% dopłat do produkcji z płatności bezpośrednich, że to ktoś za nas załatwił, to jest oczywista nieprawda. Bo na Radzie Ministrów w marcu Polska i Francja postawiły ten wniosek i wtedy żeśmy wywalczyli przegłosowanie 12% płatności bezpośrednich do produkcji i umówiliśmy się, że na tym posiedzeniu Rady w Luksemburgu, które było, żeśmy znowuż poparli, że będzie 13% plus 2 na uprawę roślin motylkowatych, czyli Polska tu aktywnie to wywalczyła. Natomiast tak ja chętnie się kiedyś umówię w Radiu Maryja i na dłuższą rozmowę. Natomiast nie jest prawdą, że my tylko zabiegaliśmy o SAPS. Uproszczony system płatności, bo my mieliśmy trzy priorytety. SAPS jest bardzo ważny i to jest stanowisko organizacji rolniczych. Jeszcze w lubelskim rozmawiałem na Rzeszowszczyźnie i tutaj żeśmy uchwalili ten SAPS. To jest fakt. To jest wielka sprawa. To było dla Polski kluczowe, bo mamy najwięcej gospodarstw w całym systemie ze wszystkich państw Unii najwięcej i to jest korzystne rozwiązanie. Natomiast drugi nasz priorytet był właśnie taki, żeby zwiększyć płatności związane z produkcją i teraz jest to 15%. I trzeci nasz priorytet był taki, że dla województwa mazowieckiego, gdzie PKB na jednego mieszkańca przekracza 75%, żeby pozostawić to dofinansowanie na poziomie, tak jest jak dla wszystkich, czyli dla przedsiębiorców, dla rolników i to też żeśmy osiągnęli.
Panie ministrze, to jest w informacjach prasowych, to co pan w tej chwili mówi, natomiast w informacji głównej w internecie. Pana wypowiedź. Priorytetem była zgoda na obecny system dopłat bezpośrednich. Minister rolnictwa Stanisław Kalęba powiedział w czwartek 27 czerwca, że akceptuje uzgodniony kompromis w sprawie wspólnej polityki rolnej. Priorytetem dla Polski było uzyskanie zgody na kontynuację dotychczasowego systemu dopłat bezpośrednio. Tak mówił. I to jest w głównej informacji internetowej na pierwszej stronie. Także panie ministrze, nie ma tu żadnego przekłamania.
Proszę tylko pozwolić powiedzieć tak. Były trzy priorytety, ja już to powiedziałem.
Słyszeliśmy, tak.
I proszę tylko nie mówić, że tylko był SAPS, bo to jest nieprawdziwa informacja. Natomiast proszę posłuchać tylko. Polska wynegocjowała na szczycie 7-8 lutego, a następnie w ramach tego trilogu Polska będzie miała największy budżet ze wszystkich państw 27 Unii Europejskiej, a od lipca 28 polityka spójności i zapewniam, że według cen bieżących to łącznie z przesunięciem drugiego filara to Polska będzie miała ponad 34 miliardy euro. Płatności będą wynosiły w wyniku tych mechanizmów, nie tak jak pan europoseł Janusz Wojciechowski powiedział, 215 euro, tylko będą wynosiły już w 2014 około 240 euro. Jeszcze jedną rzecz sprostuję, że jeżeli chodzi o komponent ekologiczny i to zazielenienie całe, to nie będzie problem dla Polski, bo drobny rolnik powyżej 10 hektarów uprawia te dwie rośliny, powyżej 30 więcej jak 3 to nie jest problem. Natomiast jeżeli chodzi o te 5% komponent ekologiczny, to Rada Ministrów przyjęła, że oprócz tych zakrzaczeń, któreśmy wszyscy negowali, to będzie jeszcze można uprawiać rośliny motylkowate, strukturotwórcze, wiążące azot, jeżeli chodzi o te 5% od początku gruntów ornych. Więc tutaj są dobre rozwiązania. Natomiast się nie z jednym, bo tutaj pan europoseł tak bardzo delikatnie mówi to, co parlamentowi udało się rozwiązać, a radzie się nie udało, czy ministrom. To ja tylko przypomnę, że 10%, jeżeli chodzi o zalesienie, zazielenienie, przyjęła ministrów w marcu. Jeżeli chodzi o 15% na komponent ekologiczny, też żeśmy to przyjęli. Natomiast są jeszcze inne ciekawe rzeczy dla małych gospodarstw. Na przykład Parlament Europejski wyraził swoje stanowisko, że przy redukcji płatności żadnych gospodarstw nie zwalniamy z redukcji, natomiast Rada Ministrów przyjęła 2000, mimo że Polska ubiegała o 5000 euro. Także tutaj
ja myślę, panie pośle, panie ministrze, ja myślę, że wszystko jest dobrze. Nie będziemy, panie już pośle, tutaj wchodzili w jakąś
mamy czas ograniczony, panie Michale.
Bo czas nam się kończy audycji. Natomiast chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wyjaśnienie. Natomiast ma pan tą świadomość, panie ministrze, że zdania rolników są podzielone i że nie ma się co dziwić, że ludzie są troszeczkę zdenerwowani, że nie do końca wszystko wiedzą. Serdecznie dziękuję za pańską wypowiedź na antenie Radia Maryja. Jestem bardzo panu wdzięczny, że udało się panu do nas zadzwonić i życzę, aby na zebraniach udało się przekonać rolników do słuszności tych wszystkich rozwiązań. Serdecznie dziękuję.
Ja tu już jestem, tak. Bo wiem, że tutaj pan Janusz Wojciechowski będzie jeszcze gościem wieczorem. Będzie inny temat. Ale rolników pozdrawiamy. No i cóż, też rolnicy niech oceniają, prawda? Kto co obiecuje.
Pozdrawiamy serdecznie, ale skoro już jest pan minister na słucha, to chciałem, już nie będę wchodził w polemiki, pieniędzy jest mniej, wszyscy w Europie to wiedzą, że Polska została najgorzej poszkodowana, jeśli chodzi o wyniki negocjacji. Nieprawda, już to udowadniałem, pokazywałem liczby. Nie chcę już do tego wracać. Doceniam pewne działania przy zazielenieniu. Ja nie krytykuję w czambuł pana ministra. W tych sprawach starał się rzeczywiście, współpracowaliśmy zresztą. Natomiast wynik negocjacji, jeśli chodzi o budżet, jest fatalny. Tutaj zdania nie zmienię. Natomiast jeszcze jedno zdanie, panie ministrze. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, projekt Prawa i Sprawiedliwości, ochrona polskiej ziemi. włączcie się w pracę nad tym projektem, bo to jest naprawdę, stracimy polską ziemię, jeśli się tym nie zajmiecie, jeśli nie poprzecie nas w tej
Panie
sprawie.
Panie pośle, musimy już powoli kończyć. Pani Danuto, kogo pozdrawiamy?
Ja chciałam pana ministra pozdrowić, że się włączył, ale też nikt nie kłamie, że za rejestrację nie odpowiada Ministerstwo Rolnictwa, którego nie mają rejestracji roślin GMO i również nie powiedział ani jednego słowa, co czeka rolników ekologicznych w tych dopłatach, którzy kończą w 2013. Bardzo dziękuję.
Panie pośle, kogo pozdrawiam?
Pozdrawiam wszystkich rolników, wszystkich, którzy nas słuchają z całego serca.
A ja pielgrzymów, którzy 2 lipca rozpoczynają pielgrzymkę rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, jak również ponawiam zaproszenie na 7 lipca do Lichenia na 10. rocznicę śmierci księdza biskupa Romana Andziejskiego.
A na 14 lipca?
A na 14 lipca to już ojcowie zapraszają.
Rodzina Radia Maryja i tam też rolników zapraszają.
Rolnicy jeszcze będziemy mieli okazję w przyszłą niedzielę zaprosić rolników na pielgrzymkę do Częstochowy. Natomiast z tego, co ja wiem, proszę ojca, tu w każdym autobusie, który jedzie, są rolnicy.
Tak jest. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, 8 minut po godzinie 16 zakończyła się audycja dla rolników.